Cześć, tu Katarzyna Zajączkowska i wasze ulubione radyjko, odpowiedzialna moda. Witajcie w czeluściach listopada, szaro, zimno, plucha. Jeszcze nie działa tak zwana magia świąt, chociaż marketing modowy dwoi się i troi, żeby nas przekonać, że zakupy i przeceny są lekiem na całe zło i całą szarość. No więc jesień się zagęszcza, zieleń, słońce, błękit podobno wyjechały na długi urlop w tropiki, ale spokojnie, ja tu nie będę się ścigać z Władysławem Reymontem na opisy przyrody, no bo listopad jaki jest, każdy widzi, no i każdy orze jak może. Ja na przykład w żadnym calu nie jestem jesieniarą, więc w tych mrocznych miesiącach po prostu walczę o życie. O czym więc będzie ten odcinek? No nie będę was pocieszać jakoś szczególnie. Nie mam tego w zwyczaju, jak zauważyliście. Raczej przychodzę i was denerwuję i frustruję. No i w tym odcinku chciałam wam opowiedzieć o takich jesiennych rozkminach inspirowanych świetnymi lekturami, jakich słuchałam ostatnio w Audioteka Club. Ten podcast powstaje zresztą we współpracy z Audioteką, a w subskrypcji Audioteka Club znajdziecie ponad 17 tysięcy audiobooków dla dzieci i dorosłych oraz audioseriali, superprodukcji i podcastów. No a że to są dobrze opowiedziane historie na tematy, które mnie poruszają, to też towarzyszą mi w tym moim zabieganiu, bo wiecie, nie będę dzisiaj romantyzować jesieni kubkiem kakao i książką przy kominku. Ja tych książek głównie słucham, więcej słucham niż czytam, w zasadzie głównie przemieszczając się między uczelnią, drugą uczelnią, konferencjami, jakimiś innymi fajnymi miejscami i wydarzeniami, które się dzieją wokół odpowiedzialnej mody. Ostatnio była to Łódź i gala dyplomowa ASP. Wspaniała impreza, zresztą kto zagląda na mój Instagram, ten wie. No i do brzegu, żeby mi nie wyszła konferencja prasowa NBP zamiast podcastu. No więc opowiem wam o książkach, które nie dają mi spokoju. Mam nadzieję, że wam też nie dadzą, jeśli po nie sięgniecie. To są książki, które nie pozwalają o sobie zapomnieć. Jest w nich dużo znoju, nawet zaczynam ciężko oddychać, jak o nich myślę. Jest mrok, jest niesprawiedliwość, ale bez takich, wiecie, tanich chwytów. To jest raczej takie chirurgiczne cięcie, operacje na pamięci, na historii, na sumieniu. No i jest też nadzieja w mroku, jest sprawczość, jest siła kobiet, jakaś wielka wewnętrzna motywacja do życia mimo wszystko. No i po kolei. W opisie tego odcinka znajdziecie linki do wszystkich polecanych audiobooków dostępnych w Audiotece, a ja opowiem wam o 5 pozycjach, które naprawdę z głębi tego jesiennego serducha i czasu wam polecam. No i zaczniemy z przytupem. Gruba. Reportaż o wadze i uprzedzeniach napisany przez Marię Mamczur. To jest pozycja, która mną wstrząsnęła i która mnie w pewien sposób zawstydziła. No bo niby wszyscy wiemy, że lepiej być szczupłym niż otyłym, ale otyłość rozpatrujemy bardziej w kontekście zdrowia, urody, estetyki, naszego poczucia, co jest ładne, a co brzydkie. Rzadziej dostępności do rzeczy i usług. Wiecie, takie akcje ze zbyt małym fotelem albo z zbyt małym ubraniem. Ale ta książka pokazała mi, jak mało jednak wiem o codziennym życiu z otyłością. Tymczasem według WHO ponad 1,9 miliarda ludzi na Ziemi ma nadmierną wagę, a 800 milionów ludzi choruje na otyłość. W Polsce osób otyłych jest ponad 7 milionów. Otyłość to jest choroba cywilizacyjna, a z drugiej strony głód to jest potężna broń. Jedzenie jest polityczne, brak chleba wywoływał rewolucję, brak mięsa i cukru strajki. Telewizje są pełne kulinarnych programów przerywanych reklamami fast foodów i słodyczy. Mamy coś takiego jak turystykę kulinarną, kursy gotowania. Dużo o jedzeniu rozmawiamy. Jedzenie jest dla nas przyjemnością, nagrodą, taką czynnością wielozmysłową, towarzyską, społeczną. No bo w końcu wszyscy jemy, wszyscy musimy jeść, ale wygląda na to, że zbiorowo panicznie boimy się utyć. No i ja sama w czasach nastoletnich, gdy zaczęłam się przepoczwarzać z dziecka w kobietę, wkroczyłam na taką wojnę wieloletnią ze swoim zaokrąglającym się ciałem. Kilka lat żyłam od diety do diety z łazienkową wagą, którą potrafiłam nawet w przypływie szaleństwa i desperacji zabrać w plecaku na wakacje u babci. Serio, aż tak. No i wiecie, to było w czasach, kiedy ważyłam około 50 kg, czasem dobijając do 60 i to był już w ogóle prawdziwy dramat. No ale to nie była otyłość, to były zaburzenia odżywiania, chociaż oczywiście powtarzałam sobie codziennie, że jestem bardzo gruba. Swoją drogą, nie wiem czy pamiętacie, bo to są zamierzchłe czasy, ale odbyło się kiedyś w telewizji publiczne ważenie Victoria Beckham przez dziennikarza amerykańskiej stacji. To był rok 99 i dwa miesiące po porodzie Victoria Beckham udzielała wywiadu w telewizji, podczas którego gospodarz show wręczył jej wagę. Ona taka dosyć zmieszana, została właściwie zmuszona, żeby na niej stanąć, a następnie przystąpił do odczytania narodowi jej dokładnej wagi. Wagi młodej mamy, która dwa miesiące wcześniej urodziła dziecko. Fajnie, nie? Mogła się nie zgodzić? No, pewnie mogła, ale wtedy usłyszałaby, że nie ma do siebie dystansu, że nie zna się na żartach, że ma problem z wagą i z akceptacją siebie. Także szachmat, starszy pan i młoda dziewczyna, no i pozamiatane. I lektura książki Gruba właśnie uruchomiła we mnie takie przemyślenia i wspomnienia. Więc jeśli Wam też zdarzyło się mówić do odbicia w lustrze, ale jestem gruba, muszę schudnąć, niezależnie od wagi, przeczytajcie tę książkę. Jeśli po cichu myślicie, grubas równa się żarłok i leń, albo jeśli na widok grubej modelki zastanawiacie się, czy to czasem nie promocja otyłości, to także gorąco Wam tą lekturę polecam. Ja słuchając audiobooka Gruba nie przestawałam myśleć o tym, że jeszcze nie nagrałam odcinka podcastu o modzie w rozmiarze XXL i w ogóle o życiu w świecie, w którym dostęp do właściwych rozmiarów i w ogóle ubranie swojego większego ciała jest no, takim nieustannym powodem do zmartwień i jakiegoś poczucia winy. Także myślę, że najwyższy czas, żeby to naprawić i jestem ciekawa też Waszej opinii. Gruba jest naprawdę sprawnie napisanym reportażem, który obala wiele mitów na temat przyczyn i skutków otyłości. To jest tylko jedna warstwa tej lektury. Mamy tutaj głosy grubych osób, ale także na przykład lekarzy czy lekarek. Mamy wyniki badań, statystyki, dowiadujemy się, jak słabo środowisko medyczne radzi sobie z grubymi, otyłymi osobami i jak często otyłość, która przecież jest chorobą i ciała, i duszy, i gdzieś ma bardzo duży związek z psychiką, bywa bagatelizowana, ośmieszana, wyszydzana, jak bolesne, a nawet takie traumatyzujące bywają codzienne sytuacje i pozornie zupełnie niewinne, dowcipne komentarze, albo też jawna niechęć, a nawet agresja, z którą spotykają się dużo częściej niż nam się może wydawać osoby otyłe. W ogóle ta skala nienawiści, fat-shamingu absolutnie poraża i ona też demaskuje taką naszą powszechną fatfobię i uprzedzenia. Uprzedzenia, z których możemy sobie nawet nie zdawać sprawy, wierząc, że jesteśmy tacy otwarci, tacy tolerancyjni i w ogóle nowocześni i tacy, wiecie, no dobrze ułożeni. Myślę, że to próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, dlaczego świat tak nienawidzi grubych, co nas w tym byciu osobą otyłą tak bardzo przeraża. Co więcej, autorka zauważa, że osoby otyłe w zasadzie nie mają nawet adwokatów i mówi, jak mamy się bronić, gdy sami siebie nie lubimy. Na szczęście ten reportaż portretuje osoby otyłe nie tylko jako ofiary, nad którymi mamy płakać i jakoś się razem użalać. To są osoby z krwi i kości, ze swoimi historiami, które warto zobaczyć i usłyszeć bez tego filtra uprzedzeń. Autorka pisze o kulcie piękna, ale też o samotności, o rozpaczy, o braku zrozumienia dla każdej inności, która nie chce lub nie może wpisać się w takie bardzo rygorystyczne ramy dzisiejszych wzorców urody. Więc tu jest dla mnie ten styk z modą, czyli moda i ciało, które okrywamy, które jakoś odziewamy i jak bardzo gdzieś te nasze wyobrażenia o tym, co okej, a co nie okej, mają związek i odbijają się rykoszetem na osobach, które się właśnie w ten idealny wzorzec, w tą foremkę nie potrafią zmieścić. I powiem Wam, że gdy prowadzę warsztaty odpowiedzialnej mody z młodzieżą i opowiadam o wpływie mediów społecznościowych na relacje z ciałem, często pytam o to, kto z obecnych nigdy się nie odchudzał. Zgadniecie, ile rąk się podnosi? Odpowiem. Zazwyczaj jedna, góra, dwie osoby publicznie deklarują, że nigdy nie próbowały schudnąć. No więc warto grubą przeczytać, żeby zrozumieć, że nikt nie chce być gruby i serio, nie każdy człowiek jest gruby tylko dlatego, że za dużo je i za mało się rusza. To nie jest aż tak proste. Poza tym gruby wie, że jest gruby. Nie trzeba go o tym uprzejmie informować, tak jak nie trzeba pouczać, bo zazwyczaj grube osoby, cytując autorkę, znają teorię, dietę, diety, złote rady. Doskonale wiedzą, jak wyglądają i te osoby same walczą z emocjami i z niechęcią do swojego ciała, często też z zaburzeniami odżywiania. Grubas, zdaniem autorki, to jest taki współczesny chłopiec do bicia. Można go bezkarnie upokarzać i dręczyć. To się nam wydaje bardziej nieszkodliwe niż rasizm, seksizm czy homofobia. Dlatego tyjący człowiek czuje potworny strach i ma poczucie, że nie radzi sobie z apetytem, z dietami. No jest to rzecz, nad którą warto się pochylić. No i bardzo Wam tą książkę polecam. Kolejna pozycja. Niewidzialne kobiety. Jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn. Karolina Perez. No i od razu ostrzegam. Ta książka Was wkurzy. Po jej lekturze zaczyna się inaczej patrzeć na świat i dostrzegać nierówności tam, gdzie wcześniej się ich nie dopatrywałyśmy, nawet jeśli takie pojęcia jak luka płacowa, parytet, nie wiem, nieodpłatna praca kobiet mamy już obcykane, nawet jeśli uważamy się za świadome feministki, to ta książka naprawdę zaskakuje i no, jest takim obuchem w głowę. I to nawet nie dlatego zaskakuje, że tych danych jest tak dużo, tylko dlatego, że wiele z takich rozwiązań, które świadczą o nierównościach, są tak obecne, tak powszechne, że wydają się czymś naturalnym, normalnym, bo po prostu są z nami od zawsze. No i książka z pomocą licznych przykładów i danych unaocznia, jak świat tworzony przez mężczyzn systemowo i konsekwentnie pomijał i nadal pomija potrzeby połowy społeczeństwa. I to naprawdę we wszystkich obszarach. Kobieta jest traktowana jako dodatek albo taki wyjątek od normy, zarówno w medycynie, jak i w technologii, w nauce, w architekturze, w transporcie. Nie będę spoilerować, ale te przykłady to jest naprawdę kosmos. Mężczyzna jest tym wzorowym pacjentem, domyślnym użytkownikiem transportu, kierowcą itd., itd. Dane są naprawdę obszerne, mocno szokujące. Sądzę, że mam całkiem sporą wiedzę o dyskryminacji kobiet, ale autorce udało się mną wstrząsnąć. Bardzo polecam, także w kontekście polskiej polityki i trwającego rozdzielania stanowisk i urzędów. No bo widzicie, chociaż to głosy kobiet w dużej mierze przyczyniły się do zmiany obecnego rządu, to najważniejsze stanowiska w partiach i w rządzie niezmiennie rozdzielają między sobą kluby kolesi, jak to nazywa ładnie autorka, no a kobiety dostają zazwyczaj, i u nas dzieje się podobnie, tak zwane opiekuńcze resorty, choć w interesie nas wszystkich, i na to też są dowody, jest różnorodność i wysłuchanie wszystkich głosów. Może do niej dorośniemy, choć historie o upupianiu polityczek od Hillary Clinton aż po lokalne samorządy naprawdę mocno podkopały taką moją wiarę w zmianę. Kobiet w polityce nie tylko się nie słyszy i nie traktuje poważnie, ale często też zastrasza, grożąc pobiciem lub śmiercią, dlatego często rezygnują z polityki i potem uważają, że to jest zbyt brudna, brutalna gra, żeby się tam pchać, i mają rację, bo są oceniane i traktowane znacznie gorzej. A z drugiej strony, tam gdzie kobiet nie ma w polityce, tam te nasze sprawy i rzeczy, które są dla nas i palące, i pilne, i ważne, nagle schodzą na dalszy plan i są znowu na to dowody, jak na przykład rosną wydatki na służbę zdrowia czy na edukację, gdy w rządzie są kobiety, ale też jak dużo bardziej trwałe są sojusze i różne pakty pokojowe, kiedy przy tym stole negocjacyjnym zasiadają polityczki i jest słyszany także ich głos. W ogóle nierówności patriarchat mogą zabijać. Może pamiętacie odcinek o kobietach i o klimacie. Tutaj też są te wątki. Na przykład w Sri Lance pływania i wchodzenia na drzewa uczy się przede wszystkim mężczyzn i chłopców. No i w rezultacie w grudniu 2004 roku po ataku tsunami, które zabiło nawet 4 razy więcej kobiet niż mężczyzn, płci męskiej było po prostu łatwiej przeżyć. Podobnie jest w Bangladeszu, gdzie też bardzo niechętnym okiem patrzy się na kobiety uczące się pływać. Tam dochodzi jeszcze takie społeczne uwarunkowanie dotyczące opuszczania domu przez kobiety bez męskiego krewnego. Jest to źle widziane, no i na skutek tego, po uderzeniu cyklonu, kobiety tracą cenny czas na ewakuację, czekając na przybycie tego męża, brata, wujka, aby ten zabrał je w bezpieczne miejsce. Jak się domyślacie, drastycznie obniża to ich szanse na przetrwanie powodzi. Polecam Wam tą lekturę, bez względu na płeć, bo tutaj nie chodzi o wzbudzanie niechęci do facetów, ale o zrozumienie, że świat, który pomija połowę ludzkości, jest po prostu wykrzywiony i naprawdę stać nas na więcej. Plus, moim zdaniem, bardzo osobistym, feminista to jest najwyższa forma męskości, najbardziej rozwinięta. No i nic tak, myślę, nie podnosi szansy na udany związek i fajne ojcostwo, niż wiara, że jesteśmy równi. To tak gwoli prywaty. A jeśli uważacie, że przesadzam i w dzisiejszych czasach o wszystkim decydują po prostu kompetencje, no to krótki fragmencik, bardzo lajtowy, na zachętę.
Mit merytokracji. Przez większą część XX wieku w Orkiestrze Filharmonii Nowojorskiej nie było kobiet. Licznik drgnął parę razy w latach 50. i 60., gdy przyjęto jedną czy dwie, ale poza tym ich odsetek uparcie tkwił w okolicach zera. W pewnym momencie jednak nagle coś się zmieniło. Od lat 70. grono muzyczek zaczęło się coraz bardziej poszerzać. Rotacja w orkiestrach jest niezwykle niska. Skład takiego zespołu, liczącego mniej więcej 100 muzyków, jest dość statyczny i gdy dostajesz angaż, to często możesz dotrwać w nim do emerytury. Rzadko się zdarza, by muzyka wylano z pracy. Musiało więc wydarzyć się coś wyjątkowego, kiedy odsetek kobiet w Orkiestrze Filharmonii w ciągu jednej dekady wzrósł z 0% do 10%. Tym czymś były przesłuchania w ciemno, wprowadzone na początku lat 70. XX wieku po procesie sądowym. W czasie przesłuchania w ciemno, jak sama nazwa wskazuje, komisja rekrutacyjna nie widzi, kto gra, ponieważ od kandydata oddziela ją parawan. Parawany przyniosły natychmiastowy rezultat. Już w latach 80. kobiety stanowiły nawet połowę nowo przyjętych. Obecnie proporcja kobiet w gronie muzyków Filharmonii Nowojorskiej wynosi nieco ponad 45%. Wystarczyło ustawić parawan, żeby procedura przesłuchań do Filharmonii Nowojorskiej zamieniła się w merytokrację. Ale to ewenement. W przypadku zdecydowanej większości decyzji rekrutacyjnych na świecie merytokracja to podstępny mit. Mit, który staje się przykrywką dla instytucjonalnego prymatu białych mężczyzn.
I jeszcze drugi fragment.
u lekarza. Od najdawniejszych czasów przyjmuje się, że między ciałami kobiet i mężczyzn nie ma żadnych zasadniczych różnic, oprócz ich wielkości i funkcji rozrodczych. Edukacja medyczna od lat koncentruje się więc na męskiej normie, a wszystko, czego norma nie obejmuje, określa mianem atypowego czy wręcz nienormalnego. Odwołania do typowego mężczyzny o wadze 70 kg są tak liczne, jakby był on wzorcem dla obu płci. Jak zwrócił mi uwagę jeden z lekarzy, wzorzec ten nie reprezentuje dobrze nawet samych mężczyzn. Gdy już wspomni się o kobietach, przedstawia się je tak, jakby stanowiły jakiś podgatunek ludzkości. Studenci uczą się fizjologii oraz fizjologii kobiet, anatomii oraz anatomii kobiet. Męskie ciało, podsumowała psycholożka społeczna Carol Tavris w swojej książce The Mismeasure of Women z 1992 roku, to anatomia sama w sobie. Przekonanie o normatywnym charakterze męskości sięga co najmniej starożytnych Greków, którzy zapoczątkowali tendencję do postrzegania kobiecego ciała jako okaleczonego ciała męskiego. Wielkie dzięki, Arystotelesie.
Pozycja numer 3. To jest podróż w przeszłość. Ale spokojnie, tutaj też bez sielanki. Chłopki, opowieść o naszych babkach. Napisała ją dla nas Joanna Kuciel Frydrysza. I jest to książka absolutnie fantastyczna. Książka o polskiej wsi i kobietach oraz o przepaści między wsią a dworem, między życiem pań a chłopek. Wiele historii naprawdę wbija w fotel. Nie ma tu na szczęście mitologizowania i takiego romantyzowania wsi. Nie ma taniej sensacji, nie ma nadinterpretacji. Jest rzetelnie opisana codzienność, właściwie udokumentowana. Jest bieda, jest charówka od świtu do nocy, jest głód albo niedojadanie, codzienne życie, a w nim też, a jakże, ubrania i buty. I buty jako jeden z najważniejszych elementów garderoby, chociaż garderoba to akurat słowo, które brzmi absurdalnie w odniesieniu do wyposażenia chłopskich domów i szaf, ale te opowieści o butach jakoś bardzo przykuły moją uwagę, bo buty były w tej całkiem nieodległej Polsce, na polskiej wsi, czymś całkiem oczywistym dla mężczyzny, nawet ubogiego, natomiast dla kobiety bywały przywilejem i jedyną przepustką do miasta, ponieważ bez nich bosa była praktycznie przywiązana do domu, do obejścia, do tych kilku hektarów. Buty z kolei dla dziecka były często warunkiem pójścia do szkoły, no bo znowu na boso nie dało się dotrzeć przez śnieg na lekcje, a kiedyś było w Polsce dużo śniegu. Hashtag zmiana klimatu. No więc brak butów mógł oznaczać, że dziecko nigdy nie nauczyło się czytać lub liczyć. No chyba, że matka się uparła. Jest taka historia o tym, jak mimo skrajnej biedy i braku butów, matka owinęła dziecku, owijała właściwie wielokrotnie nogi w jakieś chusty, koce, a brat brał siostrę na barana i nosił ją do szkoły, gdy było zbyt zimno, by biegła do tej szkoły na bosaka. Takie tu są historie i to wcale nie ze średniowiecza. Słuchałam z zapartym tchem, czasem z mokrymi oczami, ale to nie jest wyciskacz łez, tylko taka solidnie udokumentowana praca o historii wiejskich kobiet z polskiej wsi. Autorka, tak jak wspominałam, nie komentuje tych historii, niczego nie dopowiada, a jednak te nasze narodowe traumy, ale też kompleksy, religijność, pozycja kościoła i różne miejsko-wiejskie animozje nagle nabierają naprawdę głębszego znaczenia. Więcej widzimy, rozumiemy przyczyny, skutki. No jest to lektura otwierająca oczy. Chwilami miałam wrażenie, że autorka pisze o moich babciach, o moich prababciach, dając im wreszcie takie główne, wielowymiarowe role i wydobywając je z cienia naszych dziadków, pradziadków, tych rodzinnych głów rodziny właśnie, nomen omen. Więc nie jest to raport o znoju kobiet, ale też opowieść o ich sile, odwadze, determinacji, poświęceniu. no, o naszych przodkiniach, przynajmniej wielu z nas, bo Polska chłopstwem stoi i gdzieś w tych naszych drzewach genealogicznych myślę, że tych chłopskich historii jest jednak bardzo dużo. No więc mamy opowieść o chęci nauki, rozwoju, o marzeniach o edukacji, o tym awansie społecznym, właśnie o zostaniu panią. Największą zaletą tej książki jest moim zdaniem to, że autorka oddaje głos samym kobietom. Przytacza fragmenty dzienników, cytuje listy, podania, pamiętniki, artykuły prasowe, wspomnienia. Każda historia ma przez to swoje konkretne imię i nazwisko. I to jest naprawdę bezcenne. Bardzo, bardzo polecam Wam tą książkę. Przyjemna, przyjemna lektura do czytania, a do słuchania myślę, że jeszcze sympatyczniejsza z uwagi na lektorkę. Sprawdźmy, czy poznacie.
Dziecko wiejskie krótko jest darmo zjadem. Pasanie bydła jest wszędzie zawodową pracą dziecka. Pasają zresztą wszystko, co się daje pasać. Konie, krowy, kozy, trzodę, gęsi. Pilnują kaczek nad wodą i spędzają je z wody nad wieczorem. Tak czy inaczej, dziecko od 6 roku życia jest pracownikiem domowym.
Tak, to wspaniała Maria Peszek w rozdziale pod tytułem Pasionka o tym, jak wyglądało dzieciństwo wiejskich dzieci. No a co po chłopkach? Po chłopkach zapraszam Was na przerwę i odwiedzenie kina, żeby nacieszyć oczy fenomenalną ekranizacją Chłopów Władysława Reymonta. Film mnie absolutnie zachwycił. Trzymam kciuki za Oscara. Jest emocjonujący, jest pięknie namalowany, ma po prostu zabójczą muzykę. Słucham jej bardzo często i naprawdę no, chcę się przy niej tańczyć. Rozpala zmysły absolutnie. Bardzo Wam ten film polecam. I od razu muszę się przyznać, że po seansie postanowiłam wrócić do książki. Chłopi to jedna z niewielu lektur, której nigdy nie przeczytałam. No i trochę głupio, bo Reymont za tę powieść otrzymał Literacką Nagrodę Nobla w 1924 roku. No tego akurat nie pamiętam. No i w licealnych czasach zupełnie mnie ten Nobel nie przekonał do lektury. Za to pamiętam, że dostałam pałę z wykrzyknikiem ze sprawdzianu z Chłopów, co przekreśliło moją dobrą relację z autorem. I pamiętam, że miałam za tą jedynkę duży żal, bo byłam pewna, że dokonałam niezwykle barwnego opisu Boryny. Właściwie jedyne, co się nie zgadzało, to mały szczegół. Opisałam Borynę jako młodą kobietę, a nie starego gospodarza. No taka drobnostka. Także biję się w pierś i obecnie nadrabiam, dorosłam do Chłopów, a w audiotece mamy gratkę, bo tę książkę czyta absolutnie wyjątkowo lektor Ksawery Jasiński, jakby żywcem przeniesiony z XIX wieku, może dlatego, że jest to nagranie archiwalne z 71 roku. Bardzo warto do tej lektury wrócić, żeby zobaczyć, co się zmieniło, a co zupełnie się nie zmieniło w życiu polskiej wsi, ale też w takiej naszej narodowej mentalności, niechęci do tych osób, które się jakoś szczególnie wyróżniają, no inspirująca lektura i nawet opisy polskiej przyrody w kontekście no, zmian klimatu. Te cztery pory roku robią wrażenie. Także bardzo Wam polecam, nie tylko wówczas, jeśli jest to Wasza szkolna lektura albo Waszych dzieci, może posłuchacie razem. No i na końcu ostatnia pozycja. Zostawiłam ją sobie na koniec, bo to jest taki kaliber i to militarne skojarzenie tu nie jest przypadkowe. Kaliber najcięższy i po opisie tej książki już chyba na nic innego nie będę miała dziś siły. Bo to jest książka Nasze ciała, ich pole bitwy. Co wojna robi kobietom? Napisała ją Christina Lamb. Jeśli słuchacie tego podcastu w towarzystwie dzieci, to teraz ostrzegam i sugeruję, żeby wcisnąć pauzę albo włożyć słuchawki. Autorka jest brytyjską korespondentką wojenną, wielokrotnie nagradzaną za swoje przejmujące zagraniczne reportaże. Od ponad 30 lat relacjonuje największe konflikty zbrojne i tą książką daje głos ofiarom, których zwykle nie słyszymy, bo mówią bardzo cicho lub nie mówią wcale. Książka zaczyna się słowami Aiszy, ocalałej z gwałtu podczas wojny w Bangladeszu w 1971 roku. I Aisza mówi tak: oddałyśmy to, co miałyśmy najcenniejszego, ale nie znajdziecie naszych nazwisk wyrytych na żadnych pomnikach. To jest bardzo mocna rzecz, bardzo mocna książka, prawdopodobnie najstraszniejsza, jaką przeczytałam. I ostateczny argument w dyskusji o tym, czy feminizm kończy się wtedy, gdy trzeba iść na wojnę, bo przecież wtedy obrywają chłopaki. No więc nie, nic bardziej mylnego. Chłopcy też giną, giną masowo, giną okrutnie, niepotrzebnie, giną od kul, ale ofiarami są też dzieci i są też kobiety. I nas wszystkich dotyczy absolutnie każda wojna, a gwałty są tak masowe w niektórych miejscach, że można je uznać po prostu za rodzaj broni. I to jest w zasadzie najsmutniejsze, że to trwa od zawsze, że gwałty opisują już mitologię i to się nie kończy. Przemysł zbrojeniowy zarabia jak szalony, rozwija coraz bardziej inteligentne i zaawansowane technologie. Na wojnach nikt już nie walczy maczugą ani łukiem, ale męski członek ofiarnie wciąż staje do boju i pacyfikacji. No i gwałt jest jedną z najdłużej ignorowanych zbrodni wojennych. Bardzo długo w ogóle nie był uznawany za zbrodnię wojenną. I jest tu dużo takich relacji o tym, że w zasadzie jest ciche, nawet głośne przyzwolenie na takie wojenne praktyki. I te gwałty wojenne, i nie tylko, są po prostu narzędziem, które systemowo niemalże łamie zarówno kobiece ciała, jak i w ogóle kruszy duszę. I cierpią nie tylko kobiety, cierpią całe rodziny, społeczności. Taka zgwałcona kobieta bywa odrzucana, potępiana, mimo że jest ofiarą. Gwałcone, okaleczone bywają nawet, uwaga, 7-miesięczne dziewczynki. Ta książka jest absolutnie druzgocąca. Tych opisów jest mnóstwo. Mamy jezydki porywane i trzymane w niewoli przez ISIS. Mamy nigeryjskie uczennice uprowadzone przez Boko Haram. Mamy muzułmanki, kobiety z plemienia Tutsi. Wiecie, piekło kobiet naprawdę istnieje. To tam znalazły się bohaterki tej książki. Ta mapa jest duża i różnorodna. Piekło dzieje się w Argentynie, Syrii, Iraku, Bośni i Hercegowinie, w Nigerii, Ruandzie, Birmie, Bangladeszu, na Filipinach. Takie tragedie wciąż dotykają kobiet, między innymi tuż za naszą wschodnią granicą, w Ukrainie czy w Strefie Gazy. I chyba rzeczywiście lepiej nazywać te kobiety ocalałymi z gwałtu niż ofiarami. Płakałam wielokrotnie podczas czytania. To jest skala okrucieństwa, która w zasadzie w ogóle nie mieści się w głowie. Na pocieszenie, ta książka opowiada też o ludziach, którzy niosą nadzieję i pomoc, jak na przykład Denis Mukwege, laureat Pokojowej Nagrody Nobla. Ale marna to jest pociecha. Od takich historii nie można więc odwracać wzroku, nie można mówić, że to jest zbyt mocne, żeby po to sięgnąć, bo między innymi tabu wokół gwałtów tylko pogłębia ten problem, a często też poczucie winy i w ogóle wstydu ofiar, choć to absurdalne. No możemy być pewne jednego, że każda kolejna wojna przynosi kolejne ofiary, kolejne zbrodnie. Jest ich znacznie więcej niż to ujawniają statystyki i bardzo często pozostają nierozliczone, nieukarane. Dlatego ta książka tak boli i dlatego trzeba ją przeczytać.
Dziewczynka, którą byłam. Wrzucili karteczki z imionami do miski i rozpoczęli losowanie. 10 imion, 10 dziewcząt. Dziewczyny dygotały jak kocięta, które wpadły pod kapiący kran. tej loterii nie mogły niczego wygrać. Mężczyźni, którzy ciągnęli losy, byli bojownikami państwa islamskiego. I każdy miał dostać jedną z nich jako niewolnicę.
Jeśli po tym fragmencie książki Nasze ciała, ich pole bitwy, co wojna robi kobietom, wyobrażacie sobie dalszy ciąg, to powiem wam tylko, że każda z tych historii jest jeszcze okrutniejsza i jeszcze straszniejsza niż się zapowiadało na początku. Niemniej, tak jak wspominałam wcześniej, wierzę, że warto po takie niełatwe książki sięgać. No i tutaj postawię kropkę. Bardzo wam dziękuję, że wysłuchałyście tych moich poleceń do końca. Będę pracować nad tym, żeby czasem dowozić wam treści bardziej optymistyczne, ale myślę, że ten kawałek feministyczny i taki równościowy, no to jest jakaś potężna część mojej tożsamości. No i czy chcę, czy nie chcę, to takie książki do mnie wołają i no i tym się z wami dzielę. Więc dziękuję wam bardzo. No i tym, którzy wysłuchali do końca, daję cynk, że do 10 grudnia przy aktywacji linku z kodem, który znajdziecie w opisie odcinka, każdy, kto nie korzystał jeszcze z Audioteka Klub, otrzyma od Audioteki 30-dniowy bezpłatny dostęp do tej usługi. No i znajdziecie tam ponad 17 tysięcy pozycji do słuchania, w tym superprodukcje, audioseriale, oryginalne podcasty. A my słyszymy się za 2 tygodnie. Dziękuję, cześć.